Ze mną w radiowym studiu Agnieszka Anna Włodarska. Opowiadamy o jej projekcie zbliżenia człowieka do natury i do siebie nawzajem i do szukania siebie w codzienności, która pędzi nieustannie gdzieś head do przodu, a my zostajemy i potrzebujemy się zwyczajnie zatrzymać. A jak to zrobić, jak się zatrzymać? Na to złotej recepty niestety u nas w audycji nie usłyszycie, ale być może chwilową refleksję dla tego i odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie warto. No to właśnie, dlaczego warto?
No i ja tu chyba nie mogę przybić piątki z tym pytaniem, bo ja uważam, że to nawet nie chodzi o to, żeby się zatrzymać. Tu chodzi o to, żeby iść, tylko iść w dobrym kierunku. I chyba z tym mamy trochę teraz problem. To nawet nie chodzi o zatrzymanie. Może zatrzymanie na chwilę po to, żeby zorientować się, gdzie ja idę, o co mi chodzi, jakie są moje cele i czy cele, które realizuję, są moje. I w ogóle takie słowo cele w dzisiejszych czasach to od razu jest jakieś takie małe skojarzenie cele jak cela, czyli zabiera ktoś mi wolność. Wręcz odwrotnie. Wszystkie badania filozoficzne czy psychologów pozytywnych mówią o tym, że jeżeli mamy cele, najlepiej dalekosiężne i do nich dążymy realistycznie, czyli działając krok po kroku, rozwijając się w jakiejś dziedzinie, dzieląc cały plan, który mamy na małe kroki, tym bardziej jesteśmy przy sobie, tym bardziej się centrujemy, tym bardziej wiemy, o co nam chodzi, po prostu budujemy siebie. To jest stare jak świat, stare jak drzewa i stare jak legendy warmińskie, na których też się trochę będziemy w tym projekcie opierać, czyli nie do końca może zatrzymać się, co tak będziemy sięgać trochę w głąb. I na pewno będziemy się opierać na baśniach spisanych przez Marię Ziętarę-Malewską, świetnie spisanych, to też są takie wytwory literackie. Irena Quinto też na pewno. To są takie dwie podstawowe autorki, z którymi ja od dziecka pracuję i znajduję tam wiele takiej mądrości w ogóle, jak budować historię. Gdyby wziąć tak żywcem cały ten przepis, jak budować historię, to można też tak sobie pomyśleć, że właściwie z takich historii, z takich planów, tak wymyślonych, jak te historie są napisane, też budować siebie. Czyli może nie do końca się zatrzymać, co po prostu zastanowić się, w którą stronę idę, że no nie jestem w stanie przejść życia 17 drogami, że mam jakąś jedną drogę, że może warto sobie zaufać. I po drodze oczywiście są osoby, które mają po drodze różne dygresje, odnogi, ale żeby czuli, że to jest właśnie ta ich droga i że na chwilę tak, na chwilę można się zatrzymać, żeby wiedzieć, gdzie idę i czy to tędy na pewno, nie? Warto się też kogoś zapytać czasami, jak, co ty o tym myślisz, ale to tylko bardziej po to, żeby mieć taką informację z boku, a niekoniecznie, żeby też ktoś za nas tą drogę prowadził, nie? To tak może tu nie przybiłam piątki z tym pytaniem, super, bo jednak uważam, że to życie w nas powinno cały czas gdzieś płynąć, że dobrze, jakbyśmy mieli dużo różnych sposobów na to, żeby być blisko takiej żywotności w nas, takiej żywicy, jak mają drzewa w sobie i tam ona w nich aż bulgocze, to że my też mamy do tego jak najbardziej prawo. Może troszeczkę zwolnić, może tak, żeby po prostu tak sobie popatrzeć. Nie, bo jednak to zatrzymanie mi się kojarzy z takim, czasami mi się kojarzy z takim podejściem, że coś tu z nami jest nie tak, a to nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, że odrzucamy naprawdę takie sprawdzone od lat przepisy na to, jak sobie radzić, jak być przy sobie, przy sile życia. No i unowocześniać te przepisy oczywiście, bo to tutaj też jesteśmy. Z pokolenia na pokolenie być coraz bliżej.
Czy takim unowocześnieniem tego przepisu jest chociażby wolontariat i działanie społeczne?
O, jak najbardziej. Jak najbardziej. Wolontariat i działanie społeczne i bycie w służbie innym osobom. Dla mnie to są zupełnie normalne ludzkie odruchy. O nich pisze Michael Tomasello. To jest taki naukowiec, ale można powiedzieć, że jak najbardziej społecznik, bo już od 30 lat w Instytucie Maxa Plancka bada empatię, nie bada agresji, bardzo atrakcyjne zjawisko, tylko bada empatię, bada to, jak ludzie pomagają, dlaczego pomagają, kiedy zaczynają pomagać, jak to się dzieje, że w ogóle to robimy i z jego badań wynika, że to jest coś, co jest bardzo ludzkie, że nie możemy tego znaleźć u człowiekokształtnych innych, gdzie raczej ta kooperacja, wspólnotowość nie działa. To jest bardzo nasza cecha, natomiast jest to cecha wrażliwa, jest to cecha, którą można nadwrężyć, natomiast jest zawsze do czego wracać i jest milion sposobów na to, żeby człowiek wracał do empatii i do działania na rzecz innych.
Empatia jest też pewnym zakrzywianiem rzeczywistości chwilami.
No właśnie, no też dobrze, że o tym rozmawiamy, bo jeżeli mówimy o empatii, to jest raczej zdrowe, umiejętne odczytywanie siebie, innej osoby i reagowanie na miarę swoich możliwości, nie? A zakrzywianie jest chyba bardziej teraz zdefiniowaniem empatii i tu się możemy przyjrzeć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego wychodzą książki na temat tego, że empatia prowadzi do
niesprawiedliwości społecznej chociażby.
Tak, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego jakby idziemy w tym kierunku, a nie w kierunku takim, że zdrowa empatia jest też o tym, na ten moment mogę ci pomóc tyle, na ten moment nie mogę ci pomóc, bo jesteś zagrażającą osobą i na ten moment tobie nie pomagam, tak, zagrażającą mi na przykład, tak, i tak dalej. Więc jakby zdrowa empatia nie jest o rzucaniu się bez granic w wir pomagania. Zdrowa empatia jest o tym, że jestem przede wszystkim przy sobie, przede wszystkim dbam o siebie i jestem w kontakcie z drugą osobą, której decyduję się pomóc na miarę swoich możliwości. Oczywiście czasami możemy też nie wymierzyć tego, ale to jest jakby już nasza też rola, żeby się też uczyć, na ile pytam i sprawdzam. I chyba najlepsza empatia w użyciu, bo empatia to jest tak naprawdę używanie wiedzy na temat siebie i innych osób. Wiedzy o emocjach, o potrzebach, o rozumieniu świata, o kulturze, o polityce, o historii, o tam zależnościach pokoleniowych też. Więc to jest jakby użycie tej wiedzy, ale w taki sposób, żeby nie naruszać żadnej osoby, czyli siebie też nie, tak? Czyli iść małymi krokami, czyli sprawdzać. Tego ja byłam uczona na studiach, kończyłam Uniwersytet Gdański i tego nas tam uczono, że idziemy małymi krokami, małymi pytaniami, bo psychika ludzka jest tak rozległa, że jak zmienimy jeden element skutecznie, malutki, jak chociażby sprzątanie po sobie w kuchni i ktoś tego nawyku nie miał, a go ma, to uwierzcie mi, że to jest w ogóle zmiana na rangę po prostu Miss of the World, tak? To są czasami takie małe, drobne rzeczy pociągają za sobą zmianę i w świadomości, i w przekonaniach. Natomiast fajnie, jak jest ktoś obok, kto wie, że to sprzątanie po sobie w kuchni jest związane z tym, że ktoś zaczął dbać o siebie, że ktoś siebie polubił, że siebie coraz bardziej lubi. Tak? To są czasami małe, drobne rzeczy, ale nie ujmując jakby podejściom psychoterapeutycznym, tak? I takiej głębszej pracy nad zmianami, empatia nie jest o rzucaniu się gdzieś na główkę, dlatego że ktoś tonie. Jest bardziej o tym, jak to zrobić, żeby teraz jak ktoś, czy ja jestem tą osobą, że jak ktoś tonie, to ją wyłowię, czy ja wiem, do kogo zadzwonić, po kogo pójść, kto jest dobry w tym, żeby wyciągać osobę z takiej gdzieś tam sytuacji. Więc to, no takie, w ogóle dużo spraw teraz tak ujednolicamy, upraszczamy. No i tak się niestety też dzieje ze zjawiskiem empatii, ale widzę, że znowu zaczyna ona nabierać ta bardzo ludzka umiejętność, no, takiej nowej rangi i dużo się mówi o tym, że bez asertywności nie ma empatii. To nie jest empatia, to są inne umiejętności, to jest poświęcanie się, tak? Empatia nie jest do końca o poświęcaniu się.